Amen, dobrze Was widzieć, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Fajnie, że zdecydowaliście się spędzić właśnie to przedpołudnie, czy też poranek, jakkolwiek to nazywacie o tej godzinie, w niedzielę. Bardzo, bardzo się cieszymy. Ja jestem Adam, mam też przywilej razem z rodziną być częścią tej wspólnoty, tej społeczności i mam też przywilej być duszpasterzem w tej społeczności, więc ogromnie się cieszymy, witamy Was bardzo serdecznie i na początek od razu powiem, że to jest ten moment, kiedy dzieci w wieku od 3 do 8 lat wiedzą, że mają swoje zajęcia. Te, które nie wiedzą, mogą do nich dołączyć. Słuchajcie, te zajęcia są przygotowane specjalnie dla Was przez pasjonatów, którzy gotowi są w bardzo atrakcyjny sposób opowiedzieć o tym, jaki Bóg jest i co może uczynić w Waszym życiu, jak bardzo Was kocha, co dla Was zrobi. Słuchajcie, dla naszych dzieciaków są szczególne zajęcia, bardzo zapraszamy. Prawdopodobnie zdecydowana większość z nas, będąca tutaj na sali, pracuje. Jeżeli nie pracuje, to bardzo możliwe, że ze względu na to, że jeszcze po prostu się uczy, albo już ktoś skończył pracować, albo nie pracuje ze względów zdrowotnych, albo nie pracuje, bo pracy znaleźć nie może. Prawda jest taka, że praca dotyka życia każdego z nas, nawet czy tego byśmy chcieli, czy nie. No chyba, że nie wiem o tym, ale ktoś z Was odziedziczył ogromny spadek i w zasadzie... Jest ktoś? To chętnie bym poznał historię. Dobrze, zatem prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś doświadczenie z pracą. Nawet jeżeli potraktować by uczenie się jako pracę, to też... Praca przysparza nam dużo satysfakcji, ale też dużo problemów i wyzwań. Jestem w stanie powiedzieć jasno, że na pewno na sali znajdują się ludzie, którzy szukają pracy i chcieliby mieć dobrą pracę, ale nie mogą takiej znaleźć. Są ludzie, którzy być może pracują, ale nie mają satysfakcji z tej pracy, albo też nie pozwala im ona utrzymać rodziny. Są ludzie, którzy zmagają się z własnym biznesem i to oni zatrudniają innych, i biorąc pod uwagę jakieś warunki ekonomiczne, być może zmagają się, w jaki sposób mogą dalej to kontynuować. Niektórzy z nas są dosłownie na progu tego, żeby podjąć jakąś pracę i zastanawiają się, co to powinno być, co jest ich powołaniem, na co lepiej nie marnować czasu, a co powinni zrobić. Są też tacy, którzy zaczęli pracę i chcą jak najlepiej się wykazać i chcą, żeby mogli się tam rozwijać właśnie, gdzie są. Być może są tacy, którzy już skończyli pracę zawodową i teraz pytają Pana Boga, w jaki sposób wciąż mogą swoje ręce, siły, czy też majątności, czy cokolwiek mają, wykorzystać w taki sposób, żeby to służyło Jemu. Praca daje satysfakcję, ale też dużo wyzwań. I słuchajcie, skoro mówimy o pracy, teraz tutaj w społeczności chrześcijańskiej Zachód, pomyśleliśmy sobie, że będzie świetnie, jeżeli po prostu się o naszą pracę pomodlimy. Jakkolwiek, cokolwiek leży na Twoim sercu, nawet jeżeli nie jesteś człowiekiem, który mógłby się określić jako wierzący albo zna Pana Boga, to ja, jako człowiek wierzący, chcę się też od Ciebie pomodlić. Być może to coś da, możesz spróbować. Ja jestem o tym przekonany, że da. Jestem przekonany, że Bóg nas słucha, chce nas błogosławić. Z czymkolwiek się dzisiaj zmagasz, jakiekolwiek masz zmagania czy radości w pracy, czy jest super, czy chcesz ją zmienić, jestem przekonany, że Pan Bóg ma o to staranie. On wie najlepiej, co jest Ci potrzebne. Jeżeli powierzymy to w Jego ręce, On pobłogosławi i będzie wiedział, co zrobić, tak żebyś i Ty był szczęśliwy i to przyniosło też chwałę Jego Królestwu. Pomódlmy się zatem. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który powołał człowieka do tego, żeby pracował. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam taką odpowiedzialność i w Twoim planie ona ma przynieść nam też spełnienie. Dziękujemy Ci, Panie, że niezależnie od tego, jak pracujemy, gdzie pracujemy, i tak należymy do Ciebie i całe zaopatrzenie należy do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to, że ufając Tobie możemy polegać na tym, co Ty nam dajesz, co Ty przyniesiesz i że Twój plan dla naszego życia rzeczywiście jest najlepszy. Ale Panie, Ty doskonale znasz też nasze troski, zmartwienia, zmagania. Ty wiesz, że praca dzisiaj ze względu na grzech na tym świecie jest dla nas mozołem często, wyzwaniem i nie zawsze przynosi takie efekty i rezultaty, jakie byśmy chcieli. Panie, tak bardzo Cię prosimy o to, abyś Ty dotknął się każdego takiego problemu czy wyzwania w naszym życiu. Abyś, Panie, dotknął się każdego z nas. Abyś, Panie, sprawił, żeby w pracy, którą mamy, żebyśmy mogli pracować owocnie, dobrze, uczciwie, z satysfakcją, z rozwojem, Panie. Aby praca, którą mamy, dawała nam takie utrzymanie, żebyśmy nie musieli się martwić, Panie. Żebyśmy mieli tyle dokładnie, ile nam potrzeba, ani mniej, ani więcej. Panie, tak bardzo Cię prosimy o tych, którzy szukają nowej pracy albo w ogóle zaczynają pracować. Prosimy Cię, abyś dał im podjąć mądre decyzje, abyś Ty im pokazał, co jest dla nich najodpowiedniejsze, gdzie mają szukać pracy i żeby znaleźli ją bez problemu. Dla tych, którzy się zmagają z jej znalezieniem, Panie, tak bardzo Cię prosimy, abyś Ty pobłogosławił, otworzył drzwi, których do tej pory jeszcze nie widzieli, Panie, żeby mogli w ten sposób mieć satysfakcję, że służą Tobie i też nie mieć tych zmartwień z tym związanych z brakiem pracy na co dzień. Panie, tak bardzo Cię prosimy o Twoje błogosławieństwo, Boże. Chcemy, aby sposób, w jaki pracujemy, aby to, co na co dzień robimy, tak dużo czasu poświęcając na to, aby przynosiło Tobie chwałę, nam satysfakcję, ludziom wokół nas, naszym rodzinom, bliskim i nie tylko pożytek. Panie, wiemy, że Ty możesz to uczynić i w Twoje ręce wszystkich, Panie, którzy mają pytania dotyczące pracy, powierzamy, błogosław nasze prace. Dziękujemy Ci za to, że je mamy. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Takie krótkie badanie. 52% osób pracujących w Polsce nie czuje się zaangażowanych w pracę. Przypuszczam, że to oznacza, że przychodzę do pracy, bo muszę, praca jest jaka jest, więc robię to, co trzeba, wychodzę przysłowiowo bądź nie, podbijam kartę, dziękuję, reszta mnie nie interesuje. Prawdopodobnie to oznacza też, że jeżeli mam możliwość i nikt nie patrzy, to skoro nie jestem szczególnie zaangażowany, mogę mieć więcej przerw na kawę czy herbatę. 62% z kolei uważa, że pracodawcy nie dotrzymują obietnic składanych pracownikom, co zdecydowanie oznacza jakąś frustrację związaną z pracą i z tym, że nie za bardzo można ufać ludziom, którzy chcą mnie zatrudnić i być może nie do końca doceniają to, co robię, nie szanują mojego czasu, mojej pracy i takie jest doświadczenie mojego życia. To się wiąże z tym, że 74% osób, i to jest ten procent największy, jasno stwierdza, że wynagrodzenie w ich pracy nie jest adekwatne do wkładu pracy. Mam wrażenie i dziwię się, dlaczego to nie jest 100%. Chyba każdy z nas tak by chciał i mógłby pomyśleć, że w zasadzie, kurczę, no to co robię przecież jest więcej warte. No cóż, ale punkt widzenia zależy w jakiś sposób niewątpliwie od punktu siedzenia. Czy kiedy, wyobraźmy sobie taką sytuację, ona będzie trochę stereotypowa. Postaram się ją trochę załagodzić. Czy kiedy gospodyni w domu, bądź gospodarz w domu, czyli twoja żona lub twój mąż, widzicie, specjalnie powiedziałem żona albo mąż, nie będzie stereotypów, sprząta, ogarnia wasze gospodarstwo, to kiedy decydujesz się na to, żeby po tym, jak już przeczytałeś wszystkie czasopisma, wypiłeś swoją kawę, zrobiłeś sobie drzemkę, ona czy on wciąż pracuje, odłożyłeś wszystko na bok i stwierdziłeś, że może ty też byś coś zrobił, więc łapiesz za ten odkurzacz, wstajesz i co mówisz? Mówisz, nie wiem, coś w rodzaju, o przepraszam, nie zauważyłem, już robię razem z tobą. Czy też mówisz, wiesz co, no dobra, to daj, pomogę ci. Czy taka sama sytuacja, wiesz, wyobraź sobie ją w każdej innej możliwej konfiguracji. Kiedy jesteś w miejscu, w którym panuje coś takiego jak jakiś układ społeczny, jakieś tak zwane dobro wspólne, czy to będzie wasz dom, czy to będzie wasza praca, czy to będzie twoja klasa, czy to będzie twoje stowarzyszenie, czy to będzie twój kościół, wspólnota. A ty masz takie poczucie, że to, co robisz, jeżeli coś włożysz do tego, to jest z takim jakby naddatkiem, w sensie, no dobrze, to ja też pomogę. Czy będąc w takiej sytuacji po tej drugiej stronie, kiedy dajmy na to harujesz już od godziny i ktoś mówi, no dobra, pomogę ci, nie masz w głowie pytania, dlaczego pomożesz mi? Przecież to jest nasze. Co to znaczy, że mi pomożesz? Czyli, że tylko ja mam o to staranie, tylko to jest nasze, to jest wspólne, zatem nie tyle mi pomagasz, co nam pomagasz. Pracujemy razem po to, żeby mieć tutaj porządek, czy też żeby udało się cokolwiek zorganizować, żebyśmy mogli dobrze i zdrowo funkcjonować. Wydaje się, że mowa o zaangażowaniu albo o jego braku jest dzisiaj ważnym tematem w naszej pracy i w naszej codzienności. Żyjąc w tej kulturze i w tym kraju, a nie innym, jesteśmy troszeczkę naznaczeni latami, pełnymi latami, kiedy nie tyle dobre pracowanie i uczciwa praca, ale nawet umiejętność kombinowania, oszukiwania pracodawcy, albo nawet no, wręcz unikania po prostu pracy i nieprzeciążania się, była no, dobrze i mile widziana. Myślę, że dzisiaj możemy żyć troszeczkę w takiej świadomości albo wciąż z lekką mentalnością tego, że praca ma mi po prostu przynieść dochód, nie muszę jej lubić, z tym mogę się zgodzić, nie muszę się do niej szczególnie przykładać, nie muszę być bardzo zaangażowany, robię tylko tyle, za ile mi płacą, nie będę wkładał więcej, bo tak naprawdę nie wiem, czy mnie zaraz nie oszukają, albo ja sam ją zmienię. Prawdopodobnie jako pracodawca dzisiaj też masz kłopot ze znalezieniem pracowników, których mógłbyś określić jako lojalnych, stałych, zaangażowanych ponad miarę, gotowych zrobić coś więcej albo przynajmniej, jeżeli to nie chodzi o godziny i czas, przynajmniej widzisz w nich gotowość do tego, żeby myśleć o firmie, twojej firmie jako wspólnej. Ale może też jako pracodawca nigdy nie miałeś tak naprawdę okazji pomyśleć o tym, że to, co robisz i to, jak pracujecie i twoi pracownicy i ty razem, to jednak jest jakiś organizm wspólny i to jest dobro wspólne. Adam Smith, taki człowiek, który no, znany, jeżeli mówimy o ekonomii, gospodarce, to jest jeden z najbardziej znanych myślicieli, czasami nawet w ogóle określany jako prekursor współczesnej gdzieś tam myśli ekonomicznej czy gospodarczej, powiedział, że źródłem bogactwa narodów jest właśnie praca. Nie da się ukryć, że Biblia mówi bardzo jasno. Praca jest naszym zadaniem. Miała być zadaniem satysfakcjonującym, które daje nam szczęście, które daje nam też spełnienie, które w ten sposób realizujemy Boże plany i Boże zamiary. Mówiliśmy już tutaj o tym, że upadek dużo zmienił, grzech przyszedł na świat i od tej pory praca stała się dla nas mozołem, wyrzeczeniem, czymś, czego nawet chcemy unikać i z czego bardzo często nie mamy satysfakcji. I niestety, tak to właśnie dzisiaj wygląda. Ale chcemy się też uczyć z Bożego Słowa tych wszystkich zasad, które pozwolą nam znacznie lepiej zrozumieć naszą rolę i naszą codzienność. A może nawet odkryć sposób, w jaki możemy czerpać satysfakcję, możemy czuć się spełnieni i możemy widzieć, że nasza praca przynosi efekty. Ze względu na to, co nawet dzisiaj Krzysztof tutaj czytał z fragmentu z listu do Koryntian, z drugiego listu do Koryntian, w którym jest mowa o tym, że Pan Jezus był jakby tym pierwszym, który dał nam wolność do działania. Właśnie On rezygnując z swojego bogactwa stał się ubogi, żebyśmy my mogli stać się bogaci, to tak naprawdę On otworzył nam drzwi do tego, żebyśmy dzisiaj o pracy mogli myśleć mimo wszystko inaczej. Dał nam wolność i Ewangelia, historia, dobra nowina ma ewidentnie tutaj zadanie dla nas do spełnienia. Biblia mówi wprost, kto nie chce pracować, niech nie je. To dosyć brutalne, ale nie da się ukryć, że Biblia zachęca nas do tego, że mamy być zaangażowani w naszą codzienność i w nasze utrzymanie. Praca jest tego elementem i to takim, który Pan Bóg dla nas zaplanował. Kto nie chce, uwaga, podkreślam, nie, kto nie ma pracy, bo to często jest trudne, żeby ją zdobyć, ale kto nie chce pracować, Niech nie je. Boże Słowo też wskazuje nam na to, że przy tej zmianie, kiedy doświadczamy przemiany Ewangelii, przemiany, którą Pan Jezus dla nas uczynił i dzięki nowemu narodzeniu, dzięki życiu w Nim, możemy spojrzeć zupełnie inaczej na świat. On mówi, okej, to tak jak do tej pory kradliście, a być może można by to zastosować do niemal każdego z nas. Na zasadzie do tej pory nie byliście zaangażowani, mieliście to troszeczkę w nosie i tak dalej. Tak teraz nie tylko pracujcie na swoje utrzymanie, ale nawet pracujcie tak, żebyście mogli być błogosławieństwem dla innych. I to mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Biblia jest pełna wskazówek tego, jak mamy pracować. Pan Jezus pokazuje nam niemal w przypowieściach za każdym razem, opowiadając właśnie o sytuacji z jakiejś pracy, z jakiejś relacji często czysto pracowniczej, pracodawcy, pracownika. I wspomniany ten fragment, już dzisiaj tutaj na nabożeństwie, czyli 8 rozdział 2 listu apostoła Pawła do Koryntian, mam nadzieję, troszeczkę nam w tym pomoże. Możecie go śledzić razem ze mną. Bracia, pragniemy, abyście wiedzieli o łasce Boga udzielonej Kościołom Macedonii. Chociaż zostali doświadczeni przez wielkie utrapienie, ich ogromna radość i skrajne ubóstwo zaobfitowały bogactwem szczodrości na miarę swoich możliwości, a nawet, o czym mogę zaświadczyć, ponad swoje możliwości. Sami prosili nas usilnie o łaskę współuczestnictwa w posłudze na rzecz świętych. Uczynili nie tylko to, czego się spodziewaliśmy, ale zgodnie z wolą Bożą samych siebie ofiarowali najpierw Panu, a potem i nam. Prosiliśmy więc Tytusa, aby on, który rozpoczął wśród was to dzieło łaski, doprowadził je do końca. Jak obfitujecie we wszystko, czyli wiarę, słowo, poznanie, gorliwość i miłość, której nauczyliście się od nas, obyście także w tę łaskę obfitowali. Mówiąc o tym, nie nakazuję wam niczego, ale wskazuję na gorliwość innych, aby poddać próbie szczerość waszej miłości. Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, będąc bogaty dla was, stał się ubogi, abyście wy wzbogacili się jego ubóstwem. W tej sprawie taką mam opinię. Skoro nie tylko zaczęliście działać, ale jako pierwsi podjęliście już przed rokiem postanowienie, to pożyteczne będzie dla was, jeśli doprowadzicie to dzieło do końca. Ochoczo postanowiliście, więc teraz realizujcie to według waszych możliwości. Postanowienie jest oceniane nie według tego, czego się nie ma, ale według możliwości realizacji teraz. Nie chodzi przecież o to, aby innym ulżyć, a was obciążyć, ale by było równo. W obecnym czasie wasz nadmiar zaspokoi ich ubóstwo, aby również ich nadmiar zaspokoił wasze ubóstwo i aby nastała równość. Jak jest napisane, kto miał wiele, nie miał za dużo, a temu, kto miał mało, nie zabrakło. No spróbujmy sobie spojrzeć na to. Tak szybkim okiem. Apostoł Paweł zbiera, wprost mówiąc, kasę dla kościołów w Judei. Jest źle, jest gorzej, potrzebują pieniędzy, potrzebują finansowego wsparcia, zatem szuka, gdziekolwiek się pojawia, kto mógłby wesprzeć kościoły w Judei. Bardzo fajne. Myśl pod tytułem, że my z tego, co mamy, możemy błogosławić innych. Piękna. I apostoł Paweł ją propaguje, gdziekolwiek pójdzie. Jest teraz, albo pisze do Koryntu i mówi do ludzi, którzy tak naprawdę żyją w mieście, które jest bardzo bogate, które ma dużo zasobów, które jest ekonomicznie bardzo dobrze rozwinięte i w którym można zakładać, że ludzie w kościele będą w stanie dzielić się tym, co mają. Jednocześnie podaje im za przykład kościołów macedońskich, tych, które były doświadczone w najróżniejszy sposób i które tak naprawdę potrafiły żyć albo żyły jeszcze w międzyczasie w jakimś skrajnym ubóstwie. I podaje im za przykład, niemal pokazując taką, wiecie, taki kontrast. Ej, zobaczcie, spójrzcie na Macedonię. Ci dawali, pomimo tego, jak wyglądało ich życie, czy też jak wyglądały ich zasoby. Chociaż byli doświadczeni i wyczerpani, to mimo wszystko chcieli pomagać. Co więcej, nie tylko chcieli pomagać, ale wręcz dopraszali się, żeby móc to zrobić. Możemy zakładać, że apostoł Paweł, widząc to, że oni sami nie mają za dużo, nie był zbyt chętny, żeby od nich wziąć. Tymczasem oni sami prosili, że skoro tylko możemy, chcemy z tego, co mamy, albo z tego nawet, czego nie mamy, dać. Apostoł Paweł wskazuje nawet na to, że to jest trochę tak, że oni dali nawet to, czego myśmy się absolutnie nie spodziewali. W ogóle nie mieliśmy takiego myślenia, że to może być ich zadanie, że powinniśmy od tego od nich oczekiwać. Cokolwiek, czy to były pieniądze, czy to jakieś, nie wiem, usługi, czymkolwiek chcieli ubogacić, ofiarowali coś zdecydowanie ponad to, co mieli i coś ponad to, czego apostołowie się spodziewali. Kiedy czytamy dalej, apostoł Paweł wskazuje Koryntianom, mówi, słuchajcie, macie najróżniejsze dary łaski, czyli wiara, miłość, wytrwałość i tego jest dużo. Opowiada o rzeczach, które w życiu chrześcijańskim powinny być takie, wiecie, dla nas typowe. I kiedy myślimy o chrześcijaństwie, myślimy właśnie o tym nauczaniu, w sensie nasza wiara, nasza miłość, nasze oddanie Panu Jezusowi. Ale apostoł Paweł wskazuje na to, okej, to wszystko macie i to jest super, nauczyliście się tego od nas, ale chciałbym, żebyście mieli też jeszcze ten jeden dar łaski, żebyście jeszcze tą jedną łaską mogli się też dzielić, czyli właśnie dzielić się tym, co z pracy waszych rąk uzyskaliście, co macie, co należy do Boga, ale czym możecie się podzielić i traktuje to jako kolejny dar. Nie mówię absolutnie w ten sposób, że to, co mają Koryntianie, to źle, że mają takie bogactwo. Nie, wręcz przeciwnie. Wskazuje na to, że skoro macie, możecie się tym podzielić, aby wyrównać nierówności. Bardzo szybko apostoł Paweł wskazuje na samego Chrystusa. No i tutaj, słuchajcie, niewiele mamy nawet do powiedzenia. Jak to wygląda? On ten, który w liście do Filipian jest opisane, że zrezygnował ze wszystkiego, zrezygnował z każdej pozycji i przyszedł tutaj, nie mając gdzie nawet głowy położyć. Nie miał swojego domu, nie miał swoich posiadłości, nie miał swoich dochodów nawet, czegokolwiek. Pan Jezus pracował, żeby było jasne. I on zrezygnował, gdybyśmy sobie to próbowali jakoś tak bajkowo wyobrazić, wiecie, z pałaców, samochodów, wszystkich przywilejów. I w zasadzie przyszedł w miejsce, które Paweł nazywa ubóstwem. Wskazując jednocześnie, że to była jedyna droga do tego, żeby z tego ubóstwa i z tego miejsca, w którym on mógł stanąć razem z nami, żeby pokazać nam bogactwo chwały jego Ojca i tego, co ma się wydarzyć. Że tylko w tym, co Jezus zrobił, w jego ubóstwie tutaj na ziemi, my możemy mieć dzisiaj bogactwo, bo właśnie nie patrzymy na to już tylko z perspektywy materialnej, ale on nam otworzył drzwi, mówiąc wprost, do nieba, do swojego Ojca, do którego jest jedyną drogą. To może być dla nas wskazówka, bo jak często myślimy o sobie, nie chcę pracować w ten sposób, albo nie chcę pracować tutaj, albo nie mam satysfakcji z tej pracy. Dlaczego? Dlatego, że mam poczucie, że jestem stworzony do czegoś więcej. I owszem, nie jest niczym złym szukanie spełnienia i szukanie wypełnienia tego, do czego wydaje ci się, że jesteś stworzony i absolutnie powinieneś do tego zmierzać. Ale przekonanie o tym, że ty nie będziesz pracował tylko dlatego, że ta praca ci się nie podoba, bo to nie jest coś dla ciebie, bo to za, nie wiem, za błahe, albo za mało istotne, albo no, za dużo pracy, za mało pieniędzy, albo po prostu o 13 w środę nie mogę. To myślę, że słowa apostoła Pawła będą bardzo znaczące, bo właśnie opowiada o tym, który był bogaczem, który jest bogaczem, który ma całe bogactwo niebios, jest ze swoim Ojcem w niebie i niczego absolutnie mu nie brakuje, ale schodzi do nas, rezygnując z tego wszystkiego. Schodzi z całego piedestału i apostoł Paweł, wydaje mi się, że nas zachęca do tego samego. Bardzo fajnie do nich mówi, bo nagle mówi, słuchajcie, tak naprawdę to wyście sami wpadli na ten pomysł, że chcecie pomóc. Się okazuje, że Koryntianie coś tam rzucili, pewnie jakieś hasło, że rok temu już, że chcieliby pomagać, że być może mogą, nie wiem, może apostoł Paweł u nich był i po prostu oni powiedzieli, słuchaj, wiesz co, jak będzie gdzieś tam potrzeba, to my się dołożymy, czy cokolwiek. I on im przypomina, ej, skoro żeście postanowili, to teraz w takim razie tego dopilnujcie i dokończcie. Zachęca ich do tego, że jak niektórzy właśnie badacze Bożego Słowa mówią, że po prostu chodziło o to, że mieli zebrać od wszystkich tam po trochu i jeszcze tego nie zrobili do końca. Jeszcze nie przekazali tej sumy Pawłowi, więc on po prostu ich troszeczkę jakby ponagla, ej, jest potrzeba, jakbyście mogli to zebrać. Skoro sami postanowiliście, to dokończcie. To dobra lekcja jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o zaangażowanie w pracę. Nie wydaje się? Tak jak wspomniałem, dzisiaj lojalny pracownik, który zanim na przykład zostawi cię na lodzie, po tym jak ty władowałeś bardzo dużo czasu, siły, pracy w jego szkolenia i w rozwój, bo gdzieś dają więcej i jest na wagę złota. Bardzo często rezygnujemy z rzeczy, które Pan Bóg nam daje, które mogłyby się wydarzyć właśnie przez to, że nie dopilnowujemy do końca. Ja tu mam swoje błędy na tym koncie. Moje studia są takimi. To jest mój błąd. Zacząłem, nie dokończyłem. Kończę do dziś. Na jednej takiej uczelni rektor się uśmiecha, jak mnie widzi. Ale z życzliwością. I bardzo mnie kibicuje. Bardzo chcę, żebym skończył. I dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy patrzę na to, jak wtedy decydowałem, pamiętam, jak rozmawiałem z jednym właśnie z pastorów, z Grzegorzem Baczewskim, być może niektórym z was znany. No i właśnie tak siedziałem i tak przed nim usprawiedliwiałem, dlaczego nie skończyłem studiów. A no bo to się właśnie ożeniłem, albo to służba mnie pochłonęła, albo to no, w zasadzie nie było czasu, jakieś tam możliwości i tak dalej. No i miałem piękną opowieść do tego, on tak słuchał cierpliwie przez 15 minut. Więc powiedział, a ty wiesz, że w ogóle dałeś ciała po prostu. Jakbyś po prostu wtedy ciągnął, spokojnie byś to skończył. Dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali. A wiecie, rozmawiamy o tym, no nie wiem, ile tam, 12 lat później? Dzisiaj? Apostoł Paweł w tym małym fragmencie zdaje się nam wrzucać parę, a może nawet więcej wskazówek do tego, co znaczy prawdziwe i dobre zaangażowanie w pracę. Między innymi przypominając Koryntianom, mówiąc, słuchajcie, jeżeli postanowiliście, co zacząłeś, to dokończ. To będzie dobrze. Lepiej dokończyć. Postanowienie jest oceniane nie według tego, czego się nie ma, ale według możliwości realizacji. No właśnie. Wygląda na to, że słuchajcie, nie ma wymówek dla naszego zaangażowania w pracę. Bardzo często moglibyśmy znaleźć ich całe mnóstwo. Być może się nie nadaje, a może nie mam sił, a może do tych inwestycji nie będzie środków, to się nie uda, to i tak nie przyniesie efektów. Najróżniejsze rzeczy, które wpadają nam do głowy, kiedy myślimy o pracy i naszym w nią zaangażowaniu, apostoł Paweł mówi, że szkoda szukać wymówek. Ocenia się na podstawie tego, co możesz dzisiaj teraz i co możesz dzisiaj teraz po prostu zrób. Później mówi o czymś, co prawdopodobnie wielu potraktowałoby jako jakaś doktryna socjalizmu. W sensie, przecież nie chodzi o to, żeby zabrać wam, a żeby oni mieli więcej, tylko chodzi o to, żeby po prostu wyrównać nierówności. I znowu wracamy do tego, że w naszej mentalności i czasami historii mamy takie sytuacje, w których to trochę nam zgrzyta i od razu jesteśmy, zapala nam się czerwona lampka. No tak, już były takie pomysły, żeby wszyscy mieli porówno. Rzecz w tym i różnica polega na tym, że apostoł Paweł w ogóle nie wspomina o roli państwa, czy też jakiejś organizacji, czy instytucji zewnętrznej, która miałaby o tym decydować, co robisz i jak robisz. Która miałaby odbierać jednym, dawać innym, odbierać bogatym, dawać biednym. Absolutnie nie. I nawet Pan Bóg tego nie robi. Nawet apostoł Paweł nie pozwala sobie na coś takiego i nie robi tego. Raczej zachęca do tego, żebyśmy dzielili się tym, co mamy. Niezależnie od tego, ile mamy, czy mamy więcej, czy mamy mniej. Bo nie tylko we wspólnocie Kościoła to może wyrównywać. Ale tak naprawdę, jeżeli się rozejrzymy wokół, przecież dzisiaj wszyscy wiedzą, okej, no dobra, tak, wiemy, że parę osób trzyma tak naprawdę, nie wiem, tam 80 czy 90% w ogóle międzynarodowego bogactwa, tak? A cała reszta nas musi się podzielić tym, co zostało. I nie da się ukryć, że te przejaskrawienia i te rozbieżności są bardzo rażące. Dzisiaj wiecie, mądrzy ludzie siadają na takich dużych konferencjach i rozmawiają o tym, w jaki sposób to zmienić, bo są raporty, które wskazują, że ci, którzy mieli więcej, wciąż się bogacą, ci, którzy mieli mniej, mają jeszcze mniej. I nic się w tej kwestii nie zmienia, chociaż wydawałoby się, że cały świat na to pracuje i próbuje coś z tym zrobić. Tymczasem ja nie wierzę, że rozwiązanie znajduje się u polityków, bądź też ludzi, którzy zajmują się gospodarką. Owszem, oni mogą mieć na to wpływ, ale wydaje mi się, że rozwiązanie tkwi gdzieś u ciebie i u mnie. Ludzi, którzy, jeżeli zrozumieją Ewangelię, jeżeli zrozumieją to, co Chrystus zrobił dla nas, mogą zmieniać świat krok po kroku i rzeczywistość wokół siebie, w swojej rodzinie, wśród bliskich, w swojej szkole, w swojej pracy. Którzy mogą wnieść kulturę, w której mamy świadomość, że to nie jest socjalizm, kiedy ja chcę błogosławieństwa i dobrobytu dla mojej firmy. Nie jest niczym złym, kiedy modlę się o to, żeby Pan Bóg pomnożył rzeczy, które są w tej firmie, po to, żeby ona mogła się rozwijać i żeby mój szef miał jeszcze więcej, bo doskonale wiem, że to jest Boży pomysł i że tylko ja jeszcze z tego wszystkiego będę miał korzyści. Tak więc chociaż apostoł Paweł mówi tutaj, zobaczcie, o dawaniu, mówi ewidentnie o tym, że po prostu chcieliście przekazać jakieś pieniążki, przekażcie je, super, bo jest potrzeba, pokazałem wam przykład Macedończyków, oni chociaż nie mają, to dawali, ale jak dużo możemy się nauczyć o naszym zaangażowaniu i przełożyć to na to, w jaki sposób zdobywamy te pieniądze, czy też pracujemy po to, żeby je mieć. Możesz robić więcej ponad to, co jest od ciebie oczekiwane. Kiedy jesteś w pracy, kiedy jesteś w szkole, kiedy jesteś nawet w domu, możesz robić więcej ponad to, co jest od ciebie oczekiwane. Inicjatywa jest wskazana. Twoja wola przysłużenia się wspólnemu dobru jest błogosławieństwem. Tak samo jak różne dary, wiara, miłość, oddanie, naśladowanie Chrystusa, ono sprowadza się też do praktyki. Nie chodzi tylko o to, że kiedy będziesz siedział w pracy, będziesz słuchał pobożnych pieśni i wszystkim opowiadał, co czytałeś wczoraj w Biblii. Najlepiej zobaczą wtedy, kiedy zainteresujesz się sprawami nie tylko swojego miejsca pracy, ale ludzi, którzy w niej są. Kiedy wykażesz swoją inicjatywę w tym, żeby właśnie włożyć trochę swojego serca, swojego zaangażowania, przekonaniu o tym, że to, co robisz też w praktyce, też jest Bożym darem i też jest łaską od Niego. Jeżeli coś zacząłeś, dokończ. To jest dobry pomysł. Ja osobiście odbieram tą lekcję stąd. Bo w zasadzie nie ma wymówek do tego, żeby móc właśnie działać. I chociaż wydaje ci się czasami, no dobra, ale ja nie mam pracy, ja nie mam się czym podzielić, ja nie mam co zrobić, ja w ogóle, tak naprawdę to ja sam potrzebuję pomocy, a mimo wszystko wówczas muszę się cofnąć do tego, co apostoł Paweł powiedział o Macedończykach. Byli doświadczeni, byli nawet w skrajnym ubóstwie i skrajne ubóstwo doprowadziło ich do bogactwa szczodrości. Takie rzeczy to tylko Ewangelia, słuchajcie. Myślę, że dobrze by było też pamiętać, że często będąc w pracy, pracując, czy będąc pracodawcą, czy ucząc się, czy gdziekolwiek, robiąc cokolwiek jakoś zarobkowo, czy też nawet nie zawsze. Mamy postawę roszczeniową. Mamy taką gotowość do myślenia o tym, że coś nam się należy, że ta praca nie jest dobrze opłacana, że nie tak mnie traktują, że nie doceniają tego, kogo tutaj mają, że nie czuję się godny, nie czuję się szanowany. Ale myślę, że Pan Bóg pokazuje nam, że to my jesteśmy właśnie tymi, którzy mogą taką rzeczywistość zmieniać, którzy mają zaczynać od małego ziarna i pokazywać zupełnie inny rodzaj relacji, w których ku zaskoczeniu wszystkich oczekujących zysku, efektów i wyników, my jesteśmy gotowi pracować nie tylko po to, żeby nachapać się, czy też mieć dla siebie, jak to często się mówi, bo przecież wszyscy tego chcą, ale tak po prostu, kiedy uczciwie pracujemy i gotowi jesteśmy włożyć coś więcej, włożyć siebie dla błogosławieństwa wszystkich. Myślę, że często też patrzymy roszczeniowo w stosunku do państwa, czy też instytucji, które przecież powinny się nami zaopiekować i tak dalej, które powinny wyłożyć na tych, którym potrzebują, którzy potrzebują. Możemy tak patrzeć na pracodawcę, który powinien. Apostoł Paweł nie daje nam takiej satysfakcji myślenia w ten sposób. Nie mówi o tym, że będzie ta bądź inna instytucja, która coś załatwi. Wskazuje na to, że my jesteśmy tymi, którzy mogą wyjść naprzeciw potrzebom innych, którzy mogą zaangażować się w miejscu, czy swojej pracy, czy tego miejsca, gdzie służą, gdzie zdobywają to, czym później mogą błogosławić innych, tak jak już czytaliśmy. Ignacy Dudkiewicz, taki działacz społeczny, publicysta, napisał, że często w kościołach dzisiaj się bawimy w taki coaching dla bogatych, a nie zwiastowanie Ewangelii. gdzie noście jedni drugich brzemiona, albo sługami nieużytecznymi jesteście, albo wszystko mieli wspólne, każdemu rozdzielali według potrzeby, jak było w Dziejach Apostolskich na początku w Kościele. Przeobrażamy tak, aby zgadzało się to z naszą zindywidualizowaną wizją relacji społecznych. Często myślimy o pracy też jako o miejscu, które wymyka się jakiejś etyce, czy też wierze, czy też naszej relacji z Panem Bogiem. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Jest to jedno z najlepszych miejsc, gdzie nasza wiara właśnie się objawia. Nasze naśladowanie Chrystusa właśnie ma moc. Jestem wdzięczny Bogu, słuchajcie, bo jak patrzę tutaj na naszą społeczność, mógłbym opowiadać o ludziach, których poznałem tutaj i którzy dla mnie są świadectwem tego, że praca jest rzeczywiście czymś więcej niż tylko zarabianiem na utrzymanie rodziny. I pokazują postawę, którą ja sam chciałbym mieć na co dzień. Jest tu taki jeden Tomasz Karzełek i słuchajcie, nawet ktoś go kiedyś określił szwagrem wszystkich szwagrów, a to dlatego, że jest człowiekiem, który chociaż ma masę pracy, ma co robić, jest zaangażowany, potrafi wykazać się gotowością do pomocy w momentach, których ja bym osobiście się najmniej spodziewał. Co więcej, on robi nawet więcej niż bym się spodziewał, bo on sam potrafi zapytać, w czym jeszcze może pomóc. Moje wyobrażenie, pracujesz, masz tam, odpoczywaj, ale on jest gotów w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy dołożyć coś więcej. Może to nie są, nie mamy żadnych relacji pracowniczych, ale jako przyjaciele też możemy wykazywać tę samą postawę i to samo nastawienie. Jest pośród nas taki Max Łopuch, słuchajcie. Facet, który zanim ja jeszcze pomyślę, to on już zrobił i to 3 razy. Ale mam wrażenie, że czasem o to, żeby inni mieli pracę i żeby mogli pracować, mogli zarabiać, mogli utrzymać rodzinę, albo o to, czy mają z czego żyć, troszczy się jeszcze bardziej niż nawet o to, co sam ma. I patrzę na wiele takich przykładów, które mogę oglądać każdego dnia i dziękuję Panu Bogu, bo uczę się etyki pracy i sposobu pracy w taki sposób, jaki On pokazuje przez swoją Ewangelię i przez Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze jedna rzecz, którą w gruncie rzeczy apostoł Paweł pokazał przez to, co napisał. Nawiązał do tego, co wydarzyło się w Izraelu i co było zaopatrzeniem danym przez Boga. Kiedy mówi o mannie, o tym, że to, że wyrównujemy te wszystkie rzeczy, to jest tak samo jak wtedy, kiedy Izraelici podróżowali po pustyni i kiedy zbierali mannę i mieli zbierać tylko na kolejny dzień, mieli się nie martwić o to, co będzie później. I tam są takie właśnie piękne słowa, że kto miał wiele, nie miał za dużo, a temu, kto miał mało, nie zabrakło. Czyli niezależnie od tego, ile zebrałeś, Pan Bóg tak to przygotował, że było idealnie dla ciebie właśnie w jak sam raz. Jeden zebrał mniej, drugi zebrał więcej, ale to było dokładnie tyle, ile było trzeba. I wiecie co, wydaje mi się, że w Kościele czas, żebyśmy nauczyli się troszeczkę więcej, a nawet nie tylko w Kościele, ale mając wtedy wpływ na społeczeństwo wokół, na naszą wspólnotę, nie wiem, twoją mieszkaniową, szkołę, sąsiedztwo, cokolwiek, trochę więcej uczyli się o dobru wspólnym. Jak mówię, ono ma w naszych głowach bardzo często złe konotacje. Ono oznacza, ktoś mi będzie zabierał, ktoś zabiera moje podatki, ktoś zabiera to, to, to i tamto. Mówi mi, co mam robić, mówi mi, jak mam pracować, ogranicza moją wolność tylko po to, żeby inni mieli tak samo, a oni są nieroby i nie chcą się tym zająć. Tymczasem to, co mamy wspólnie, tak bardzo często jest właśnie w Bożym Słowie podkreślane. Tak jak mówię, pierwszy Kościół właśnie tak wyglądał. Mieli wszystko wspólne. Sprzedawali nawet majątki, żeby się tym dzielić, tak żeby wyrównać, żeby nikomu nie brakowało. Brzemiona swoje na wzajemności. Tego wszystkiego tak dużo jest w Bożym Słowie, a gdybyśmy przełożyli to na pracę, gdybyśmy przełożyli to na sposób, w jaki traktujemy naszych współpracowników, gdybyśmy przełożyli to na sposób, w jaki traktujemy naszych pracodawców czy naszych pracowników, gdybyśmy pomyśleli o miejscu naszej pracy jako o czymś, co wytwarza jakiś dobrobyt. Tak naprawdę służymy przecież. Tak naprawdę służymy nawet bliźniemu. W ten sposób. Kiedy coś produkujemy, kiedy wkładamy swój udział, swój wysiłek, ale jesteśmy też świadectwem, pracując w ten sposób, który nie oczekuje tylko dobra dla nas samych, ani zysków tylko dla nas. I kiedy nie myślimy tylko o własnym ogonie, własnym otoczeniu, ale kiedy patrzymy na to z szerszej perspektywy, a najlepiej z Bożej perspektywy. I wciąż chyba naczelnym i centralnym punktem tego fragmentu będzie ten, w którym mowa jest o Chrystusie, który chociaż miał wszystko, zostawił po to, abyśmy my właśnie mogli to wszystko dostać, uzyskać i mieć do tego dostęp. Wierzę, że społeczność chrześcijańska Zachód, ale w ogóle chrześcijański Kościół, wszystkie wspólnoty w Warszawie, ale w Polsce, w Europie, na świecie, są dzisiaj miejscem pełnym ludzi, którzy trzymając się wskazówek wskazanych w Bożym Słowie, opierając się na mocy Ewangelii i świadectwie Jezusa Chrystusa, tym, co zrobił dla nas na krzyżu, nie oczekując już tego, co ja będę miał, nie myśląc egocentrycznie o swoim życiu, ale żyjąc dla Niego, możemy wnieść różnicę do naszych zakładów pracy. Możemy wnieść, i nie zawaham się tego powiedzieć, możemy wnieść różnicę naprawdę do przychodu narodowego brutto. Trochę tak jest, słuchajcie. Może to się wydawać takie banalne, takie małe. Nie, właśnie nie jest. I apostoł Paweł nam to wyraźnie pokazał. Mam nadzieję, że jako społeczność chrześcijańska Zachód będziemy mieli okazję oglądać to, a wy będziecie mieli okazję oglądać to w swojej pracy na co dzień. Ciesząc się tym, że Pan Bóg ją dał, że wam ją dał i wykorzystując ją do tego, żeby przynieść Mu chwałę właśnie w ten sposób, a nie inny. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który pracę daje, który błogosławi. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tym, który niezależnie od tego, gdzie pracujemy, czy jak pracujemy, to Ty jesteś tym, który daje zaopatrzenie. Panie, spraw, żebyśmy nigdy nie polegali na tylko sile naszych rąk, w przekonaniu o tym, że to wszystko nasza zasługa, ale Panie, zawsze, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest Twoje dzieło, Twój dar, Twoje błogosławieństwo. Panie, daj nam mądrość do tego, abyśmy, kiedy codziennie jesteśmy w naszej pracy, czy ktoś nas obserwuje, czy nas nie obserwuje, czy to jest praca, z której mamy satysfakcję, czy na ten moment nie. Czy też nawet nie możemy pracować zarobkowo, bo nie możemy znaleźć pracy. Panie, spraw, aby każdy dzień, kiedy poświęcamy ten czas, który w tym dniu mamy, abyśmy, Panie, przynosili Ci w ten sposób chwałę, właśnie tak pracując prawdziwie, angażując się, myśląc o tym, że przykładamy się do dobrobytu dla każdego, Panie. Panie, naucz nas błogosławić naszego pracodawcę, współpracowników, naszych przyjaciół, bliskich, nauczycieli, Panie, w taki sposób, abyśmy oczekiwali błogosławieństwa również dla nich. Panie, naucz nas pracować w taki sposób, aby przynosiło to Tobie chwałę, nam satysfakcję, a ludziom wokół pożytek. I jeszcze raz dziękujemy Ci, Panie, za to, że będąc w Twoich rękach możemy się czuć bezpieczni. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, zawsze po kazaniu zostawiamy takie dwie minutki, w których pozwalamy wszystkim zastanowić się, albo pomyśleć, przemyśleć trochę rzeczy z życia, albo zapytać o coś Pana Boga. To jest dobry moment. Być może to są jedyne dwie minuty, kiedy możesz się zatrzymać w zaganianej i zapracowanej Warszawie, więc gorąco do tego zachęcamy.